Godzina 6 minęła, a na antenie Radia Lublin czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. Dziś 23 dzień października i 96 Światowy Dzień Misyjny. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem Bądźcie moimi świadkami. W Polsce ta niedziela misyjna rozpoczyna także tydzień misyjny. No i o tym będę chciała Państwu nieco więcej opowiedzieć. Także o zbiórce, która dziś będzie prowadzona na rzecz Funduszu Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. O tych szczegółach związanych i z dzisiejszym dniem, i z tygodniem misyjnym sporo będzie w Busoli. To nie jedyne informacje, jakie w tym tygodniu się pojawią. Zbliżamy się do czasu, kiedy będziemy odwiedzać naszych bliskich zmarłych, a więc wybierać się będziemy na groby. Przeglądarka cmentarza online to jest takie urządzenie, które na pewno w wielu przypadkach ułatwi nam odnalezienie grobów. Będę o tym też Państwu dziś chciała nieco więcej powiedzieć. Zaproszenia na wydarzenia, które przed nami i zachęta do tego, żeby jeszcze studentów też zachęcić do składania wniosku o stypendium w ramach funduszu imienia arcybiskupa Józefa Rzycińskiego. To już ostatnie dni i ostatni moment, aby takie wnioski składać, takie dokumenty składać w odpowiednim miejscu, a później móc otrzymać stypendium. Szczegóły będą za chwilę. Te i inne informacje do 7:00 zostańcie Państwo z nami. To na początek informacja o funduszu stypendialnym imienia arcybiskupa Józefa Rzycińskiego. Mówiłam już Państwu o tym nieraz. Od września tak naprawdę są przyjmowane wnioski o stypendium. Są to wnioski przeznaczone dla zdolnych młodych ludzi, którzy mają problemy finansowe, którzy borykają się właśnie z takimi trudnościami. Utalentowani, zdolni, a mierzący się z trudnościami materialnymi w swojej rodzinie mogą takie stypendium uzyskać. Studenci czas na składanie wniosków jeszcze mają. Do 31 października takie wnioski są przyjmowane. Można składać je za pomocą Poczty Polskiej, ale też można osobiście złożyć je w Kancelarii Kurii Metropolitalnej w godzinach od 9 do 13. Regulamin, a także załącznik i wniosek stypendialny to są te dokumenty, które trzeba mieć. Te dokumenty, wzory tych dokumentów dostępne są na stronie Archidiecezji Lubelskiej, ale także na stronie Centrum Jana Pawła II w Lublinie. Studentów, bliskich studentów, którzy mogliby podpowiedzieć, bo wiadomo, że student czasem może o czymś zapomnieć, to zachęcam do tego, żeby odwiedzić te strony i także zastanowić się nad możliwością złożenia takiego wniosku. Busola. To teraz kolejne zaproszenie, tym razem na pielgrzymkę kolejarzy na Jasną Górę. 39. ogólnopolska pielgrzymka będzie odbywała się w dniach 5-6 listopada. Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy i Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich zapraszają wszystkich pracowników kolei, emerytów, rencistów i przyjaciół z rodzinami właśnie na to wydarzenie. Tegorocznemu pielgrzymowaniu towarzyszyć będzie przesłanie w przyszłość przez rodzinę, a uroczystością przewodniczyć będzie metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo. Ze stacji Lublin pociąg pielgrzymkowy do Częstochowy odjedzie 5 listopada o godzinie 10. Powrót zaplanowano na godzinę 17.58 6 listopada. Pociąg będzie kursował przez stację Nałęczów, Puławy Miasto, Radom. Informacje w kasach biletowych są dostępne na stacjach PKP o rozkładach jazdy i warunkach odprawy. Także tam informacje znaleźć można. Jak wygląda plan tych wydarzeń w Częstochowie? Tak pokrótce tylko opowiem. O 18.00 jest powitanie wszystkich pielgrzymów w Bazylice. Później jest konferencja, Droga Krzyżowa, Apel Jasnogórski, Pasterka Maryjna w Bazylice, Czuwanie Nocne przed cudownym obrazem. To są oczywiście te wydarzenia, które będą miały miejsce w sobotę 5 listopada, a 6 listopada już od samego rana, od godziny 6, a więc od odsłonięcia cudownego obrazu i mszy świętej, kolejne ważne punkty w programie właśnie tej pielgrzymki, między innymi panel o pokój w sercu, rodzinie, ojczyźnie. To będzie spotkanie duszpasterzy, będzie także procesyjne wejście pocztów sztandarowych na szczyt Jasnej Góry i także modlitwa oczywiście. Nie zabraknie programu słowno-muzycznego i tej uroczystej sumy, która sprawowana będzie o godzinie 11 6 listopada. Szczegóły na temat zapisów, ale także tej pielgrzymki znaleźć można również na stronach Archidiecezji Lubelskiej. Skoro jesteśmy przy zapisach i przy wydarzeniach, to jeszcze jedno, o którym chciałam Państwu przypomnieć. Światowe Dni Młodzieży i spotkanie z papieżem Franciszkiem odbędą się w tym roku, 23 roku, od 26 lipca do 6 sierpnia z wielkim finałem w Lizbonie. Jest organizowany także wyjazd z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie. Szczegóły już i zapisy są prowadzone, szczegóły są dogrywane, zapisy na wszystkie opcje trwają do wyczerpania wolnych miejsc. Szczegóły kosztów znajdują się także w formularzach i tak jak powiedziałam, jest kilka opcji wyjazdu, bo można wyjechać 20 lipca, wrócić 7 sierpnia, ale można także wyjechać 24 lipca i wrócić 8 sierpnia, czy też dzień wcześniej. Jest także sporo jeszcze innych takich opcji, które można wykorzystać. W Lublinie przy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy parafii Świętego Józefa spotkania odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 19, później o 20 jest msza i konferencja i uwielbienie. W Poniatowej spotkania są co 2 tygodnie w niedzielę o 19, w Bychawie w ostatnią sobotę miesiąca o 19, a w Chełmie w parafii Świętej Rodziny spotkania odbywają się przez cały rok szkolny w niedzielę o godzinie 18 w salce na plebanii w ramach wspólnoty Rodzinka SDM. I jeszcze Lublin, parafia Świętego Maksymiliana Kolbe, ostatni piątek miesiąca, w grudniu będzie to trzeci piątek miesiąca, po mszy w kościele parafialnym o godzinie 19. Myślę, że ci, którzy są zainteresowani wyjazdem, wolontariatem, także podczas tych Światowych Dni Młodzieży, to już pewne informacje mają, natomiast kto z Państwa chciałby zachęcić być może, a może więcej wiedzieć na ten temat, to oczywiście również zachęcam do tego, żeby czy na stronę Centrum Duszpasterstwa, czy na stronę Archidiecezji zaglądać. Zbliżają się święta, te, które jako zmuszają nas do zadumy, ale także zachęcają do tego, aby się na chwilę zatrzymać. Tak jak w latach poprzednich, tak i w tym roku, w związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych, Archidiecezja Lubelska uruchomiła usługę przeglądania cmentarzy online. Obecnie dostępny jest podgląd map 14 cmentarzy posiadających ewidencję grobów oraz pochowanych osób. Moduł ten jest częścią większego środowiska e-administracji kościelnej, nad którym to trwają prace. Jeżeli Państwo chcieliby zerknąć na właśnie tę przeglądarkę, to jej adres to wierny kościół app. I cmentary, łamane przez cmentary. Na stronie Archidiecezji Lubelskiej już można znaleźć ten adres i szczegóły. Można też wierny kościół app i tam są informacje o cmentarzach. Można wybrać jeden z tych 14 i sprawdzić, gdzie grób danej osoby się znajduje. Są tutaj chociażby kościoły w Turobinie, w Rejowcu, w Opolu, w Niemcach, Mełkwi, Kraśniku, czy też Garbowie, Dąbrowicy i Chodlu i jeszcze kilka innych. Także kto z Państwa jest tym tematem zainteresowany, to myślę, że warto tutaj także zerknąć. Buzola. Powstanie Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL jest realizacją deklaracji soborowej Nostra Aetate, nauczania Kościoła wyrażonego przez kolejnych papieży, napisał arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście z okazji inauguracji Centrum imienia Abrahama Heschela na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przewodniczący Episkopatu w liście przesłanym na ręce rektora KUL podkreślił, że inauguracja centrum w październiku, gdy obchodzimy 60-lecie otwarcia Soboru Watykańskiego II, ma znaczenie symboliczne. Przypomniał, że to właśnie na tym soborze została wydana deklaracja Nostra Aetate, która do dziś jest jednym z najważniejszych punktów odniesienia w kształtowaniu relacji katolicko-żydowskich. Przewodniczący Episkopatu podkreślił w liście m.in. ważną rolę rabina Abrahama Jeszuły Heschela, patrona centrum, jaką odegrał podczas obrad Soboru Watykańskiego II i jego wkład w zapisy deklaracji. Deklaracja soborowa wiele zawdzięcza otwarciu na dialog profesora Heschela oraz jego mądrości, czytamy w liście. Zaznaczył też, że Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich zostało powołane na uniwersytecie, który w swojej nazwie przywołuje Jana Pawła II, niezwykle ważną postać w dialogu katolicko-żydowskim. To właśnie święty Jan Paweł II wniósł do kościoła Szczególną wrażliwość na problematykę żydowską papież Polak do dziś jest wzorem do naśladowania w dialogu katolicko-żydowskim, napisał przewodniczący Episkopatu Polski. Podkreślił on również, że w ostatnim czasie Benedykt XVI i papież Franciszek bardzo rozwinęli relacje katolicko-żydowskie, co stanowi przykład dla całej wspólnoty Kościoła katolickiego. Papież przedłuża proces synodalny do października 2024 roku. Po modlitwie Anioł Pański papież nawiązał do trwającego aktualnie procesu synodalnego, którego temat brzmi ku Kościołowi Synodalnemu, Komunia, Uczestnictwo, Misja. Przypomniał, że jego pierwsza faza rozpoczęła się w kościołach lokalnych 10 października ubiegłego roku. Ojciec Święty zaznaczył, że ten pierwszy etap polega przede wszystkim na słuchaniu i rozeznaniu. Owoce zainicjowanego procesu synodalnego są liczne, ale aby osiągnęły pełną dojrzałość, nie należy się spieszyć. Dlatego, aby mieć więcej czasu na rozeznanie, postanowiłem, że to zgromadzenie synodalne odbędzie się w dwóch sesjach. Pierwsza do 29 października od 4 2023 roku, a druga w październiku 2024. Mam nadzieję, że ta decyzja będzie sprzyjać zrozumieniu synodalności jako konstytutywnego wymiaru Kościoła oraz pomoże wszystkim żyć nią jako bracia i siostry dające świadectwo radości Ewangelii, powiedział papież Franciszek. I teraz w Busoli ten temat, o którym trochę więcej chciałam powiedzieć, tydzień misyjny, bądźcie moimi świadkami. Ten tydzień misyjny rozpoczyna się dzisiaj, niedzielą misyjną. 96. Światowy Dzień Misyjny obchodzimy. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem bądźcie moimi świadkami. Światowy Tydzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 roku przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym papieskich dzieł misyjnych, a szczególnie papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary. Papieskie dzieła misyjne są powołane do budzenia misyjnej świadomości i zaangażowania na rzecz misji. Szczególnym czasem takiego działania jest Światowy Dzień Misyjny i następujący po nim Tydzień Misyjny, kiedy to Kościół na całym świecie budzi się, by pospieszyć z pomocą misjom. Na mocy sakramentu chrztu wszyscy jesteśmy misjonarzami, co przypomniał papież Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio, powiedział biskup Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji podczas konferencji prasowej poprzedzającej właśnie ten dzisiejszy Światowy Dzień Misyjny. Biskup Piotrowski zwrócił uwagę, że październik jest miesiącem maryjnym, a także misyjnym. Przypomniał, że Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony przez papieża Piusa XI, który był wyświęcony na biskupa w warszawskiej katedrze jako nuncjusz w odrodzonej Polsce. Zatem zarówno Polska, jak i misje zawdzięczają mu wiele. Z kolei coroczne orędzie papieży na Światowy Dzień Misyjny są małym katechizmem, by zrozumieć, czym jest natura misyjna Kościoła, działalność misyjna i obowiązki wszystkich ochrzczonych, podkreślił.
Jako chrześcijanie wszyscy jesteśmy wezwani do przeżywania wiary na sposób misyjny i nie tylko według jakichś własnych kryteriów, ale misja jest działalnością Kościoła, wypływa z wiary i wiara umacnia się, gdy jest przekazywana.
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji zauważył, że Pan Jezus, posyłając apostołów, zlecił im przede wszystkim świadectwo wiary, które wynika z ogłoszonej dobrej nowiny. Należy pamiętać o nakazie misyjnym z Ewangelii Świętego Mateusza: idźcie i nauczajcie wszystkie narody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W nim zawiera się cała teologia tego polecenia. Kościół wierny poleceniu Chrystusa głosi Ewangelię i nie przestaje jej głosić w XXI wieku. Jego dziełem całego Kościoła i wszystkich ochrzczonych, zaznaczył.
Przy pewnych pytaniach, jakie sobie świat zadaje, czy to warto jeszcze głosić Ewangelię, czy trzeba, czy nie zostawić ludzi z ich wierzeniami. Odpowiedź znajdujemy w tym, co mówił Jan Paweł II, chociażby w adhortacji apostolskiej dotyczącej Kościoła w Oceanii, że każda kultura jest godna Ewangelii. Skoro człowiek jest podmiotem, tym, który tworzy kulturę, to ten dar Ewangelii trzeba mu zanieść, przypomnieć, aby mógł się wewnętrznie ubogacić i ostatecznie każdy dokonuje wyborów. I tą przestrzenią jest cały świat, aczkolwiek patrząc tak racjonalnie na dzieło misyjne Kościoła, no widzimy też, pewną oziębłość Europy i stąd też chyba ważną rzeczą jest no, takie powiedzenie jednego z biskupów afrykańskich, który mówi, że pierwszą ziemią misyjną to jest zawsze ludzkie serce i już dziś nie tylko w tych wymiarach geograficznych, ale i społecznych i cywilizacyjnych.
Ksiądz Maciej Będziński, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych w Polsce, podkreślił, że papieskie dzieła misyjne są z natury episkopalne i papieskie. Papież Franciszek powiedział, że papieskie dzieła misyjne powstały z natchnienia Ducha Świętego. Działalność papieskich dzieł misyjnych musi być przeniknięta Duchem Świętym i Ewangelią. To, że dzieła misyjne powołane są do konkretnych dzieł materialnych, to owoc modlitwy i posłania, zaznaczył.
Oddziaływanie formacyjne papieskich dzieł misyjnych dotyka każdego człowieka. O tym wspomina papież Franciszek w tegorocznym orędziu, na koniec orędzia, pokazując, że papieskie dzieła misyjne powstały z natchnienia Ducha Świętego. Dzieło błogosławionej Pauliny Marii Jaricot, biskupa Forbin de Jonson, panien Bigard oraz Pawła Manny powstało z natchnienia Ducha Świętego. Działalność papieskich dzieł misyjnych musi być przeniknięte Duchem Świętym, Ewangelią. Pierwsze jest, będziecie moimi świadkami. To, że papieskie dzieła misyjne powołane są też do konkretnych dzieł materialnych, to zawsze musi być owoc modlitwy i współpracy w Kościele. Żadne dzieło misyjne w Kościele nie jest indywidualną działalnością osobistą. Wynika z posłania.
Ksiądz Jarosław Tomaszewski, z kolei sekretarz krajowy papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła, misjonarz w Urugwaju w latach 2013-2021, zwrócił uwagę na pokusy w prowadzeniu działalności misyjnej, m.in. autoreferencyjność, czyli skupienie się na sobie. Pokonamy tę pokusę, wychodząc z siebie, podkreślał.
Papieskie dzieło rozkrzewiania wiary oraz papieskie dzieło Piotra Apostoła, zajmujące się powołaniami, seminariami, pomocą tym instytucjom wychowującym przyszłych duchownych, to bym powiedział tak troszkę ewangelicznie, jest taki oścień dla kościołów, które mogą mieć pokusę, jak to mówi papież Franciszek, tej autoreferencyjności. Bo one próbują kościoły wyprowadzić z samych siebie, przekonać, że jeśli ty jesteś zajęty sobą, no to utoniesz w tym automyśleniu, myśleniu o sobie. A przecież my w tej chwili w Polsce mamy takie dwie pokusy. Autoreferencyjności. Pierwsza, zaczynamy niepokojąco choćby przeliczać sobie liczbę studentów, kleryków w seminariach. No, statystycznie idącą w dół. Więc co nas może obchodzić? Pokusa autoreferencyjności. Jakiś tam kościół w Tanzanii czy w Urugwaju. Mamy swój problem. I tu jest pułapka, tu jest pokusa. I takie dzieła jak papieskie dzieło rozkrzewiania wiary, papieskie dzieło Piotra Apostoła powie nam bardzo wyraźnie. Spróbuj przekroczyć granicę autoreferencyjności, odzyskasz równowagę, zaczniesz się ożywiać, zaczniesz żyć. Nie myśl tylko o sobie, mimo że są trudności. Druga pokusa trudności dzisiaj w tym roku, przecież stoimy na granicy jakiegoś wyzwania ekonomicznego. Drożyzna, być może braki energii, na horyzoncie wschodnim tocząca się bardzo brutalnie wojna. Więc kto będzie w tej sytuacji sięgał do kieszeni, żeby pomagać komuś tam na końcu świata? Myślimy sobie autoreferencyjnie, zabezpieczmy sobie ten rok. I tu wchodzą ze swoim charyzmatem papieskie dzieła misyjne, mówiąc nie myśl o twoim spichlerzu, posługując się ikoną ewangeliczną. Jak będziesz się zabezpieczał, stracisz. Jak będziesz się dzielił, zyskasz. I myślę, że te dwa dzieła, których póki co opiekę mnie powierzono, papieskie dzieło rozkrzewiania wiary, papieskie dzieło Piotra Apostoła, to jest znakomity oścień tej naszej autoreferencyjności. To nam nie pozwala skupić się na sobie, nawet jeśli gdzieś tam rodzi się jakaś pokusa myślenia, że jesteśmy w czymś zagrożeni. Pokonasz ją, wychodząc z siebie. Papieskie dzieła misyjne, jak uczę się myśleć, na pierwszym miejscu tak naprawdę nie mają projektów materialnych. One są efektem odruchu wiary. Ale na pierwszym miejscu jest troska duchowa. Jeśli my jesteśmy od X wieku w Polsce chrześcijanami, dzięki Bogu, to nie możemy nie myśleć, że ktoś nie zna Ewangelii. I to jest pierwszy cel papieskich dzieł misyjnych. Wyjście z autoreferencyjności. Nie bądź tylko wdzięczny, że ty jesteś ochrzczony. Niech twoja wdzięczność się rozwija w kierunku misyjnym. Mamy cudowne w dziełach papieskich inicjatywy, nawet nie wiemy o tym, że istnieje chociażby wewnątrz papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary, apostolat chorych, misyjny apostolat chorych. Ludzie cierpiący ofiarują jakąś część swojego krzyża za misję. Mądry misjonarz wcale nie rozpocznie od tego, że zbiera tace. Wierzący, mądry misjonarz rozpocznie od tego, że zbiera ludzi cierpiących i na przykład co piątek zanosi im komunię świętą. Co piątek ich spowiada. I to jest machina, która włącza ogromnego ducha Ewangelii w parafii. Oczywiście potem z tego wychodzą też bardzo, bardzo konkretne dzieła. Polacy są bardzo hojni dla misji. To wszystko, czym dysponuje papieskie dzieła misyjne, papieskie dzieło rozkrzewiania wiary w swoich rękach, nie pochodzi od niego samego. Papieskie dzieło rozkrzewiania wiary jest jakby kanałem przepływowym. Jest taką dziurawą kieszenią. Tam ma coś wlecieć i wylecieć natychmiast do Afryki, do Azji. Najwięcej pomocy z naszej sekcji papieskich dzieł misyjnych, ekonomicznej, poza tą duchową, otrzymuje Afryka, szczególnie kraje takie jak Burundi oraz Liberia. To jest pomoc przekraczająca 600 tysięcy dolarów. To są projekty nieraz bardzo podstawowe, zwyczajnie remontowe, materialne, ale też bardzo ambitne, jak chociażby wychowanie liderów, pomocy rodzinom, pomocy duchowej. Drugą część z tego ogromnego funduszu, na który łożą naprawdę nieraz anonimowi katolicy naszego kościoła nad Wisłą. My często nie wiemy, ile to będzie tak naprawdę. Ja myślę, że jest więcej niż ta kwota, którą my przeliczyliśmy. Pan Bóg ją znanosi w swoim sercu. Druga część z niej to jest pomoc kościołom na kontynencie azjatyckim. To jest ponad prawie 200 tysięcy dolarów.
Ksiądz Tomaszewski zauważył, że Polacy są bardzo hojni dla misji. W 2022 roku papieskie dzieło rozkrzewiania wiary w Polsce przekazało na pomoc misjom ponad $1 000 000. Najwięcej pomocy otrzymała Afryka, Burundi i Liberia, powiedział. Siostra Monika Juszka, sekretarz krajowy papieskiego dzieła misyjnego dzieci, zwróciła uwagę, że powołanie do świadczenia o Chrystusie jest powołaniem wszystkich chrześcijan, a więc i dzieci.
Dokładnie 100 lat temu Kościół w osobie papieża Piusa XI potwierdził, że dzieło misyjne dzieci działa w imieniu Kościoła. Otrzymaliśmy przydomek papieskie. I to od 100 lat dzieci zostały włączone w ewangelizację świata. Dzieci pomagają dzieciom, dzieci ewangelizują dzieci, dzieci modlą się za dzieci. W jaki sposób bardzo konkretnie można włączyć dzieci w przeżywanie Światowego Dnia Misyjnego, tak zwanej Niedzieli Misyjnej oraz Tygodnia Misyjnego? Jak można i jak to się już dzieje w wielu parafiach? Można oczywiście i powinno się zaangażować dzieci do animacji mszy świętej, do animacji nabożeństw różańcowych. Dzieciaki mogą pomóc przygotować dekoracje. Dzieciaki mogą się przebrać w stroje misyjne, w elementy z jakiejś innej kultury, z innego kraju. Dzieciaki animując nabożeństwa różańcowe mogą odpowiednio wcześniej przygotować modlitwę Zdrowaś Mario, odmawianą częściowo w innym języku niż język polski. Dzisiaj dzieci uczą się wielu różnych języków. Ktoś mógłby powiedzieć, że no jak można przebierać się w kościele, że tutaj bawimy się w misję. My to wielokrotnie powtarzamy w papieskich dziełach misyjnych, że to nie jest zabawa. To jest uświadomienie tym ludziom, którzy tego dnia będą w kościele, takie bardzo namacalne, naoczne uświadomienie, że jest jeden kościół na całym świecie i on nie kończy się w mojej parafii. Mamy braci i siostry na całym świecie. Może inaczej się ubierają, może inaczej się modlą, może inaczej wyglądają. To jest jeden i ten sam kościół i do tego budzą i to uświadamiają właśnie dzieci. Bardzo konkretne materiały do przygotowania takiej mszy świętej, nabożeństwa różańcowego, lekcji religii, katechezy parafialnej mamy w naszym dodatku dla dzieci w materiałach. Tutaj jest dokładnie pokazane, napisane, jak i co można zrobić z dziećmi. W tym roku pragniemy rozpropagować również wśród dzieci i młodzieży taką akcję, która nie narodziła się w papieskich dziełach misyjnych. Narodziła się dokładnie w sercach i umysłach dwóch różnych katechetek. Siostry katechetki pracującej w przedszkolu i pani katechetki pracującej w szkole zasadniczej samochodowej, niezależnie od siebie, którą my nazwaliśmy w papieskich dziełach Wszystkie kolory misji. Na czym to polega? Proponujemy w szkołach, przedszkolach odpowiednio wcześniej, żeby przez cały tydzień misyjny, mamy 5 dni roboczych tego tygodnia misyjnego, nasi podopieczni, wychowankowie, uczniowie przychodzili konkretnego dnia ubrani w jakiś kolor misyjny. Taki skrót myślowy, mamy 5 kolorów misyjnych, każdy kolor oznacza jeden kontynent. Konkretnie umawiamy się z uczniami w poniedziałek, ubieramy się na zielono. Dlaczego? Bo to jest kolor misyjny, który oznacza Afrykę. Tego dnia na długiej przerwie spotykamy się na modlitwę za misję i misjonarzy w Afryce. Tego dnia na geografii mówimy o Afryce. Tego dnia na języku polskim czytamy afrykańską bajkę. I tak dalej, i tak dalej. Zatem wszystkie kolory misji, kolorowa przerwa, gazetki szkolne, parafialne na temat różnych części świata. Dzieciaki świetnie ewangelizują dorosłych. Warto i należy je w tę ewangelizację zaangażować.
Elżbieta i Zbigniew Jęczmykowie, świeccy misjonarzy pracujący w Tanzanii z dziećmi niepełnosprawnymi i albinosami, z kolei powiedzieli, że to właśnie w Tanzanii zetknęli się z ludźmi szczęśliwymi i zadowolonymi z tego, co posiadają. Musimy nauczyć się dziękować Bogu za to, co mamy i nauczyć dzielić się tym z najbliższymi, powiedziała Elżbieta Jęczmyk.
Nasz pobyt może nie był bardzo długi, natomiast wywarł ogromne piętno na naszej psychice, ponieważ nauczyliśmy się wielu ważnych takich rzeczy, z których nie zdawaliśmy sobie sprawy wcześniej, albo może nie docenialiśmy dostatecznie, że jesteśmy ludźmi obdarowanymi bogactwem, dobrobytem. Jesteśmy skłonni do narzekania na naszą codzienność, na nasze braki. Natomiast zetknęliśmy się w Tanzanii z ludźmi szczęśliwymi, uśmiechniętymi, wdzięcznymi za to, co mają. I teraz po powrocie, ja jako osoba taka, która cały czas czegoś pragnie, do czegoś poszukuje, mam nieustanne pragnienie wyjechania powtórnego i na dłuższy czas, ale oczywiście to wszystko jest w rękach Pana Boga. No, trudno jest mieć pragnienie, modlić się, bądź wola Twoja i zgadzać się z tym, że może jednak moim zadaniem jest tu i teraz zajmować się rodziną. No, niemniej jednak to ma ogromne znaczenie, to, że my tymi misjonarzami mamy być nie tylko tam gdzieś daleko w Afryce, ale tu na co dzień w naszych rodzinach. Mamy wnuki, które nas bardzo potrzebują, które cały czas zadają nam jakieś pytania, które widać jak każdego dnia w kontakcie z nami, ze swoimi rodzicami uwrażliwiają się na drugiego człowieka, uwrażliwiają się na Pana Boga. Mój wnuczek nie tak dawno, po kilku dniach w szkole, zadał pytanie swojej mamie, czy ta szkoła, do której ja chodzę, to jest katolicka. No, mama powiedziała, że no nie, to jest szkoła państwowa. I on powiedział, mamo, ale ja staram się robić różne rzeczy katolickie w moim życiu i będę się starał. I zaczął tak wymieniać, różaniec odmawiam, staram się modlić. I widać, że dziecko ma wrażliwość, którą należy pielęgnować. I to jest nasze działanie misyjne, które jest po prostu bardzo ważne. Jeszcze nie wiem, czy mój mąż o tym powie, ale chciałam powiedzieć, że my się modlimy codziennie za Afrykę, za misjonarzy w Afryce. Jest to modlitwa, która brzmi mniej więcej, Ojcze nieskończenie dobry, bądź błogosławiony za Twoje żniwo, które wzrasta na afrykańskiej ziemi. Czyli my też mamy dziękować Panu Bogu i właśnie i modlić się o dalsze nasze jakieś siły do tego, żeby umieć dziękować za to, co my mamy, a czym chcielibyśmy się dzielić z naszymi tu najbliższymi dziećmi, tymi dziećmi, z którymi pracujemy.
Ja chciałem przede wszystkim wobec wszystkich, wyrazić wdzięczność za nasze lata wspólne, lata małżeńskie. 49 to naprawdę kawał czasu. Jesteśmy jedno, jak to często powtarzam. I mogę powiedzieć, że dobry Pan Bóg dał nam ogromnie dużo takich możliwości właśnie świadczenia o Nim, świadczenia tym, co wynieśliśmy z naszych domów. Świadczenia tym, co dali nam nasi rodzice i co staraliśmy się w ciągu naszego życia przekazać naszym dzieciom. Trudno wymienić, bo 49 lat opowiedzieć to się nie da. Natomiast choćby taka praca w Laszkach. Pracujemy na co dzień z dziećmi właśnie niewidomymi, poszkodowanymi, którym ja na przykład w szczególności miałem taką pracę, która pozwalała mi na zupełnie indywidualny kontakt jako nauczyciela orientacji przestrzennej, zupełnie indywidualny kontakt z dzieckiem, które zupełnie inaczej się zachowuje na tle klasy, inaczej w grupie internatowej, a inaczej jak ma do dyspozycji kogoś, z kim naprawdę bardzo szczerze w trudnych sytuacjach, bo zdobywanie samodzielności przez niewidomego to jest, mógłbym do wieczora o tym mówić, ale właśnie to jest okazja doświadczenia o tym, przyjmij swój stan, bo Pan Bóg jest dobry, Pan Bóg ciebie postawił, a mnie dał ciebie. W każdym razie nasz wyjazd na misję to taka łaska, to jak to gdzieś było, taki był tytuł wystawy, Otwarcie nieba dla nas. Pojechaliśmy pełni właśnie zapału do pracy z dziećmi, konkretnie ukierunkowani do biednego ośrodka, jak tu żona mówiła. I tam, wyobrażając sobie, że będziemy robili to samo, co wobec dzieci tutaj, zupełnie się to nijak nie miało do rzeczywistości, a zostaliśmy postawieni przed prawie tam 200 parę tych dzieciaków było w tym internacie, w tej Buchangidzi, i my byliśmy dla nich jako ci, którzy właśnie są dla nich, mają czas dla nich i mogą im dać serce. Te dzieci są skazane na siebie od małego, ponieważ sytuacja w Tanzanii, sytuacja dziecka albinoskiego jest trudna. I właśnie są skoszerowane w internacie. To, co myśmy tam robili konkretnie, to właśnie wspólne zajęcia plastyczne, wspólne zajęcia zabawowe, wspólne zajęcia, że tak powiem, mające na celu jakby pokazywanie, że oni mogą być razem.
Ja przypomnę, że ta niedziela misyjna jest już dzisiaj, będzie ona też związana ze zbiórką na Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary. Ofiary składane na tace we wszystkich parafiach świata, również w tych najbiedniejszych, tworzą Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Teraz w Busoli czas przypomnieć słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomina Tomasz Najda, a komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu. Lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.
Szczęść Boże, rozważamy Ewangelię ze świętego Łukasza. Myślę, że dzisiejszy fragment Ewangelii jest skierowany do tych najbardziej pobożnych osób, które często tak o sobie myślą. Co zrobił takiego faryzeusz? Przecież modlił się. Był w świątyni, a więc przyszedł na spotkanie z Panem Bogiem. Modlił się, stwarzając własny system moralności. Najpierw dokonał selekcji negatywnej. Nie jestem zdziercą, a więc inaczej. Nie jestem złym człowiekiem. Nie zabiłem, nie zgwałciłem. Nie jestem jak sąsiad, który ma co drugi dzień inną kobietę. Nie jestem jak ta Kowalska, która gdzieś tam jest tylko przekupką i tylko nadaje i tak dalej, i tak dalej. Czyli ja naprawdę jestem dobrym człowiekiem. To z czego mam się spowiadać? Nie, mi jest dobrze. I faryzeusz stworzył tę własną moralność po co? Żeby uspokoić własne sumienie. Ileż razy spotkałem już ludzi w swoim życiu, którzy mówili, a proszę księdza, ja naprawdę nie jestem takim złym człowiekiem. Wiem, no pewnie, że tak. Ja to też potwierdzam. Ale pytanie, co dalej? Czy mamy tylko uspokajać sumienie, czy ciągle iść magis, wyżej, wyżej, jeszcze więcej od siebie wymagać? Bo zobaczcie, faryzeusz, jak się dzisiaj modli, to wychodzi na to, że Pan Bóg mu jest tylko potrzebny po to, żeby niejako przyklepnął całą jego postawę. Tak, jesteś dobry, grzeczny, miły, sympatyczny, po prostu jesteś genialny. Pan Bóg nie jest potrzebny jako wyzwanie życiowe, jako droga do zbawienia, tylko jako potwierdzenie mojej własnej moralności, bo ja uważam, że tak jest dobrze. W naszym Kościele katolickim jest bardzo dużo osób. Mówię, podkreślam to, niestety jest dużo osób, często zgromadzonych w różnych grupach modlitewnych, w różnych zgromadzeniach przyparafialnych, którzy właśnie w ten sposób o sobie myślą. Że nas to wyróżnia, jesteśmy lepsi, inni, ważniejsi, mądrzejsi, piękniejsi i tak dalej, i tak dalej. Od innych, którzy nie chodzą do kościoła, od innych, którzy są po drugiej stronie barykady i Bóg wie co jeszcze. Tylko faryzeusz nie wyszedł usprawiedliwiony. To, co dzisiaj nam, ludziom kościoła, ludziom wiary, ludziom będącym w kościele brakuje, to takiej pełnej świadomości, że tylko w pokorze odkryję Pana Boga. W pokorze wobec siebie i w pokorze wobec ludzi, których nawet może czasami wytykamy palcami. Bo to, że celnik pojawił się w kościele, to jest szok. Ale jak już się pojawił, to tylko mógł się modlić jednym zdaniem, prosząc o miłosierdzie. Więc nie zamykajmy nikomu drogi do Pana Boga. Nie wyrokujmy o tym, kto jest mądrzejszy, kto jest piękniejszy, kto jest bardziej pobożny. Tylko w tej pokorze naszego codziennego życia odkrywajmy, że im bardziej odkrywam swoje dobro, tym bardziej mam świadomość, że to jest dar Pana Boga, więc tym jeszcze więcej chcę od siebie wymagać, żeby była miłość i pokora. Nie odwrotnie. Nie porównujmy się z innymi, tylko ciągle szukajmy tego, co można jeszcze osiągnąć, by osiągnąć przede wszystkim życie wieczne.
Życzę Państwu spokojnej niedzieli, dobrego tygodnia pracy i mówię do usłyszenia za tydzień po 6:00.